Dzień dobry, dobry wieczór. Ja nazywam się Natalia Bienias i mam okazję poprowadzić kolejny webinar organizowany przez Strefę Designu Uniwersytetu SWPS. To jest webinar z cyklu UX-owego. Omawiamy sobie takie podstawowe zagadnienia związane z pracą projektantów UX, User Experience Design i dzisiaj będziemy również mówić o tym UX-ie, a dokładniej o UX-ie i programowaniu, co je łączy, a co dzieli. I co najważniejsze, nie będę o tym wszystkim mówić sama, bo jest tutaj dzisiaj ze mną Dorota Orzeszek. Cześć, Dorota.
Cześć, witam wszystkich.
Dorota, czyli konsultantka UX, ekspertka do spraw dostępności i użyteczności interfejsów komputerowych. Jak to się stało w ogóle, że w tym świecie IT się pojawiłaś? Co cię skłoniło do tego, żeby się tymi wszystkimi rzeczami zajmować?
Przede wszystkim to zasadniczo z zawodu to ja bardziej formalnie rzecz biorąc jestem programistką niż UX-em, bo najpierw zaczęłam pracować jako programistkę, a programowaniem zainteresowałam się właściwie to jeszcze w liceum. Na studiach byłam na matematyce przez pewien czas i tam siłą rzeczy musieliśmy odbyć kurs z programowania, który okazał się absolutnie najciekawszym kursem roku. No i potem jakoś tak poszło.
No właśnie, to programowanie, a teraz UX-y, czyli można, tak nie wiem, może ja źle myślę i bardzo tak szablonowo, ale to programowanie to się kojarzy często z takimi strasznie skomplikowanymi rzeczami, właśnie z tą matematyką, z rzeczami technicznymi, a UX to takie miękkie tematy, gdzie mamy ludzi, gdzie mamy jakąś psychologię. Jak ci się udało połączyć w ogóle te zagadnienia?
Szczerze powiem, że to, że ja się zainteresowałam UX, to po części była kwestia zwyczajnego przypadku i potrzeby projektowej. Było tak, pracowałam jako programistka w swojej pierwszej programistycznej pracy i robiłam te różne programistyczne rzeczy, które tak między nami mówiąc dla juniora, który dopiero wchodzi i zajmuje się backendem, nie były jakoś porywająco ciekawe. Okazało się w międzyczasie, że pomiędzy pisaniem kolejnych testów pojawiła się możliwość zaprojektowania jakiegoś drobnego interfejsu. Więc od razu się zgłosiłam, skorzystałam. Wiadomo, wiedza była wtedy no, taka, jaka była, skoro nie byłam szkolona na UX-a, ale jakoś to poszło. I tak od jednego do drugiego maluśkiego projekciku okazało się, że w sumie ten UX to jest ciekawy, rozwojowy, ma się większy wpływ na końcowy kształt produktu niż w przypadku pisania unit testów i kodowania poszczególnych jakichś elementów. No i się wkręciłam, no i straciłam już głowę dla UX-a.
Czyli to jest tak, że to jednak ten UX ostatecznie bardziej cię kręci niż programowanie. Można tak podsumować, czy źle myślę?
Teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że tak. Myślę, że z perspektywy czasu tak. Chociaż na początku w ogóle nie rozważałam ścieżki UX-a. Gdybym nie była programistką, to pewnie bym w ogóle tutaj nie trafiła.
Okej, okay, czyli trochę przypadkiem, na całe szczęście, udało ci się trafić do nas, czyli do ludzi, którzy odpowiadają częściej za taką wizualną stronę. No właśnie, bo ten UX też często się kojarzy z takimi rzeczami, można powiedzieć, namacalnymi. To znaczy siedzimy sobie w tych programach, robimy makiety, jakieś flowy, gdzieś tam coś szkicujemy, rysujemy, rozklejamy karteczki, a ostatecznie to w sumie jest jakaś składowa większego produktu. I ten produkt właściwie na samym końcu, no nie zawsze na samym końcu, ale tworzą programiści. No i teraz można się zastanowić, jak jako my, ci tacy kreatywni karteczkowcy, możemy dogadać się z tymi ludźmi, którzy siedzą w tych bardzo technicznych, często super skomplikowanych systemach. Masz jakieś takie swoje złote rady, które mogłabyś sprzedać projektantom, którzy totalnie nie kumają w programowanie i nie są w temacie programowania. Jak pracować w takich zespołach, gdzie z tymi programistami musimy po prostu współpracować?
Ha, pierwsze, co ja bym powiedziała, to, że jako projektanci my naprawdę nie powinniśmy myśleć o sobie, że my tworzymy część wizualną. My powinniśmy tworzyć część koncepcyjną, a nie wizualną. I właśnie w tym miejscu, w tych koncepcjach, całej architekturze informacji, tym jak przebiega cały proces obsługi oprogramowania, tam my się właśnie spotykamy z programistami. bo to nie jest tak, że programista koduje, a UX rysuje ładne ekrany. To zupełnie nie tak wygląda. To grafik ewentualnie rysuje coś ładnego, a UX powinien się zajmować całym procesem, jak użytkownik dociera do aplikacji, co on z nią robi i tutaj jak działa w danym przypadku i tak dalej. I tutaj naprawdę mamy bardzo dużo wspólnego z programistami i to całe myślenie programistyczne właśnie tutaj się przydaje.
Okej, bo często myślę, że to jest takie, może to też wynika z różnej skali projektów i tego, czym się ostatecznie taki UX zajmuje. Czasami jest też tak, że UX to i UI wyklepie, czyli trochę z niego grafika i trochę tego analityka i stratega. No bo często ta współpraca z programistami, mam wrażenie, kojarzy nam się z tą taką ostateczną właśnie wersją produktu, czyli frontend i UI designer, czyli właśnie ja sobie pokolorowałam makietę, mam jakieś komponenty i teraz ktoś to musi zakodować. Tymczasem mówisz właśnie, że to gdzieś spotykamy się na początku tej drogi wspólnego tworzenia. Mogłabyś trochę przybliżyć taki przykładowy proces, jak wygląda ta współpraca właśnie na początku? Wspominałaś też o backendowcach, o osobach, które gdzieś tam odpowiadają za te bebechy właściwie produktu. Myślę, że będą też zainteresowane osoby tutaj, które chciałyby usłyszeć, w którym momencie się spotykamy i jak pracujemy.
Słuchajcie, mamy dwa światy. Jeden to jest świat taki, jaki jest, a drugi to jest ten idealny. W świecie, w którym mamy teraz, no bywa różnie i ten proces wygląda często rzeczywiście tak, że ktoś, nie wiedzieć na jakiej podstawie, wymyśli, co będzie robiła aplikacja. Zatrudnia się UX-a, żeby wyklepał kilka makiet. Potem jakiś frontendowiec to tylko przeklepie na istniejący produkt. No i hulaj dusza, piekła nieba, a potem się dziwimy, dlaczego klienci nie chcą korzystać. Tak bywa wciąż jeszcze w rzeczywistości. Natomiast staramy się dążyć do zupełnie innego procesu, takiego, w którym cała rozmowa o produkcie się zaczyna od UX-a na sali. Tak powinno być, bo to my jako UX-i jesteśmy właśnie tą grupą, która wie, jak wyłuskać z użytkownika jego potrzeby. To jest pierwsza rzecz. Poszukiwanie potrzeb. Też jest taka koncepcja jak poszukiwanie potrzeb nieujawnionych. No bo to nie jest tak, że zapytamy użytkownika, czego chcesz. On nam powie, my to stworzymy i będzie doskonale. No niestety, użytkownik bardzo często ma jakąś potrzebę, której albo nie umie zwerbalizować, albo wydaje mu się, że jedyny sposób na spełnienie danej potrzeby, no to są środki, które on zna. Ja bardzo lubię zawsze dawać przykład samochodu i wozu konnego. To jest, słuchajcie, klasyczny przykład, to się powtarza zawsze na zajęciach z UX-a, że gdyby zapytać 200 lat temu jakiegoś podróżnego, no co jest konieczne, żeby jego podróże przebiegały szybciej, sprawniej i przyjemniej, to on nam powie, no szybszych koni trzeba, szybszych koni, lepszych brukowanych dróg. Ale czy to jest to, co rozwiązało problem transportu, podróży i komunikacji? No nie. Rozwiązaniem okazały się samochody, samoloty i tak dalej. Czy 200 lat temu ktoś by zaproponował, no ja potrzebuję samochodu? Oczywiście, że nie, bo użytkownik nie znał stanu techniki, nie wiedział, co jest możliwe, nie miał tej wyobraźni. I tak samo jest dzisiaj. Użytkownik mówi, chcę to, ale w sumie my powinniśmy go pytać, a co chcesz osiągnąć? I to jest ten pierwszy punkt, kiedy potrzebujemy UX-a na samym początku do diagnozy potrzeb. Jak już wiemy, jakie są potrzeby, no to trzeba by zaprojektować jako taką tą aplikację. I tu jest ta część projektowania, z którą się kojarzy UX-ów, czyli najpierw, jeszcze przed makietami, jest taki etap jak architektura informacji, czyli cały taki układ logiczny aplikacji, co, jak, po kolei. Potem rzeczywiście robimy te makiety. Potem wypadałoby te makiety chociaż z grubsza skonfrontować z prawdziwymi użytkownikami, czy to ażeby się jeszcze wszystko trzyma kupy tak jak powinno. I dopiero wtedy, jak mamy tak przetestowane makiety, wskakuje nam jakiś frontendowiec, backendowiec, testerzy i tak dalej. Więc tego, i na sam koniec oczywiście, jak wskakują także te testerzy, no to dobrze byłoby, żeby UX też znowu sprawdził, czy ostateczny produkt wciąż jest tym, co on stworzył dla użytkownika.
Bo też się tam potrafi po drodze rozjechać czasami.
Po drodze dużo rzeczy się potrafi rozjechać, więc naprawdę najlepiej by było, żeby UX był obecny przez cały proces, od zarania projektu, czyli od momentu, kiedy w ogóle przyjdzie nam do głowy, że zrobiłabym taką jakąś apkę na jakiś temat, aż do samego końca. Tak byłoby najlepiej. Nie zawsze tak jest.
Dobra, a bo tak mi się wydaje, że to taki dużo prostszy scenariusz do zaadaptowania, kiedy pracujemy nad jakimś nowym produktem. A co w przypadku, kiedy mamy już, załóżmy, że zostaliśmy właśnie zatrudnieni, dużo firm zatrudnia UX-ów, tworzą nowe stanowiska, czasami całe działy i pojawiam się ja, taka świeżo upieczona UX designerka w jakiejś firmie, która tworzy oprogramowanie, załóżmy Software House, albo firma, która tworzy swój produkt, jakaś IT. I tam już jest ten dział deweloperów, QA-ów, oni tam wszyscy już sobie pracują, oni już sobie wytworzyli jakieś roadmapy na najbliższe miesiące, czasami lata. I jak się odnaleźć w takim środowisku, gdzie często ci deweloperzy też mogą mieć takie przekonanie, że w sumie my im do niczego potrzebni nie jesteśmy, bo oni sobie sami mogą rozkminić, co tam się może przydać z tymi klientami, szefami, analitykami biznesowymi na przykład, którzy też mają przecież ogromną wiedzę na temat tego, czym się zajmujemy. Jak sobie tam teraz znaleźć miejsce?
Ojej, no nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. To jest jedno. Ale naprawdę da się wszystko zrobić. To znaczy, dzisiaj już na rynku nie ma takiej ignorancji co do istoty bycia UX-em. Jeszcze 10-15 lat temu, no to UX to było, o mój Boże, co to i po co i w ogóle dlaczego my temu człowiekowi płacimy. Ale dzisiaj naprawdę deweloperzy i menedżerowie i analitycy wiedzą, że istnieje taki człowiek od interfejsów, bo tak oni traktują UX-a, który po prostu umie tak ogarnąć w jakiś sposób interfejs, żeby ludzie chcieli z niego korzystać. Więc ta świadomość naprawdę rośnie i ona już tam jest w takim stopniu, że dzisiaj no, niewyobrażalnym jest, żeby wejść do nowej firmy i usłyszeć, że no ale po co nam właściwie UX? To już naprawdę jest margines w tej chwili. Kiedyś było gorzej, to prawda. Ale mimo to, jak wchodzimy, no to nie ukrywajmy. Jeżeli ktoś zatrudnia UX-a w połowie, że tak powiem, tworzenia produktu, no to prawdopodobnie dlatego, że coś w tym produkcie nie idzie. To raczej nie jest nagły zryw świadomości. Więc siłą rzeczy no my spowodujemy, że deweloperzy będą mieli więcej pracy, bo trzeba będzie coś poprawić i tak dalej. No, no taka natura tej pracy, niestety. Jeżeli miałabym cokolwiek doradzić, to po prostu być miłym, pomocnym, uczynnym i tłumaczyć, dlaczego co się robi. Bo najgorszym, co można zrobić, szczególnie jak jest się młodym UX-em, chociaż jak jest się starym UX-em, to też niewiele, nie bardzo to pomaga, to wejść i powiedzieć, robimy tak, ponieważ ja tak mówię, bo ja tak uważam i bo tak jest dobrze. To nie jest absolutnie żaden argument, ale to też nie jest coś bardzo dziwnego, bo gdyby programista przyszedł i tak samo powiedział, to też nikt by go nie lubił, prawda? W związku z czym zawsze staramy się wejść i wytłumaczyć, że słuchajcie, powinniśmy zmienić to, to i tamto, ponieważ tutaj użytkownika wprowadzamy w błąd, tutaj użytkownik sobie nie radzi przez nasz skomplikowany interfejs, a tutaj ostatecznie nie kupuje naszego produktu, co no w końcu jest naszym celem. Więc po prostu argumentować, być miłym, tłumaczyć jak ktoś zapyta i zwyczajnie nadawać się do współpracy międzyludzkiej. To w zupełności wystarczy, żeby dogadać się z programistą. Programiści to nie są jacyś jaskiniowcy, którzy żyją sobie w piwnicy, kodując cały czas w tym samym sweterku i żywiąc się wyłącznie pizzą. To naprawdę nie tak wygląda zupełnie. Sama byłam programistką. No owszem, język jest dosyć specyficzny, i czasami programiści dla samej frajdy zobaczenia waszych zdziwionych twarzy będą przed wami szpanować jakimś słownictwem. Przed innymi młodszymi programistami tak, też tak się robi, po prostu dlatego, że no, to jest czasem zabawne. Ale to nie ma znaczenia. Naprawdę, to są normalni ludzie, da się z nimi zupełnie dobrze dogadać. Tak jak z każdym innym. Tylko trzeba próbować i nie tworzyć na starcie muru, że ja UX, ty programista.
Tak, ja jestem tego samego zdania, co więcej lubię zawsze mówić, że ostatecznie tworzymy jeden produkt, to znaczy mamy wspólny cel, czyli wypuścić coś dobrego i jedni i drudzy chcą wypuścić coś dobrego. Może mamy czasami trochę inne cele w tym wszystkim i coś innego chcielibyśmy ugrać, ale ostatecznie gramy do jednej bramki, więc fajnie by było, gdybyśmy się rozumieli i dogadywali. Jeszcze tylko tak słowem tutaj uzupełnienia, bym chciała Cię zapytać o dwa dwa pojęcia, które się pojawiły w moich pytaniach i w Twoich odpowiedziach. I zaraz przejdę do pytań, bo zaczęły się pojawiać pytania jeszcze tu. Czy mogłabyś szybko wytłumaczyć, na czym różnica polega we frontendzie i backendzie? Bo to są takie pojęcia, które się często będą pojawiać w naszej pracy.
Będą się pojawiać. Słuchajcie, frontend i backend to są dwie połówki świata programowania, tak jakby. To są wszystko programiści i jedni i drudzy wykształceni jako programiści w praktyce różnią się częścią aplikacji, nad którą pracują. A więc tak, frontendowiec jest bliższy do UX-a. On pracuje nad tą taką wizualną częścią aplikacji. To frontendowiec powoduje, że strona internetowa wygląda jak wygląda i tak dalej. Backendowiec to się tak żartobliwie mówi, że to są ludzie od bebechów. To oni powodują, że gdzieś w głębi aplikacja coś naprawdę robi, czyli zaciąga skądś jakieś dane, przetwarza te dane i tak dalej. Nie ma czegoś takiego jak aplikacja, która działa na samym frontendzie albo samym backendzie. To musi wszystko współpracować. Musi być ta warstwa graficzna, która przyjmuje na przykład jakieś informacje od użytkowników i musi być ta warstwa backendowa, ta ukryta, te bebechy, które to przetwarzają jakoś, żeby podać wynik z powrotem do warstwy graficznej. I to są dwa takie kierunki w programowaniu. Albo się jest frontendowcem i się uczy pewnych na przykład języków programowania, albo chce się być backendowcem i się czy innych. Ale uwaga, są też tak zwani full stackowcy, którzy robią i to, i to. I po prostu są dobrymi programistami od każdego etapu aplikacji.
Tak, mówimy wtedy o full stack developerze po prostu. Super, dziękuję Ci bardzo. No dobra, to ja przejdę teraz do tego pytania, które dręczy wielu projektantów UX, czyli czy UX designer powinien umieć programować? I jeżeli powinien umieć programować, to co powinien umieć programować? Bo tutaj tych opcji trochę jest.
Czy powinien, czy musi? Nie. Słuchajcie, możecie całą karierę przeżyć jako UX designer, dojść do najwyższych szczebli i nie umieć zaprogramować ani jednej linijki kodu. To się da zrobić. Jeżeli komuś taka ścieżka odpowiada, to nie ma w niej nic złego. Ale umiejętność, chociaż taka bardzo podstawowa programowania, szalenie w wielu sytuacjach pomaga, słuchajcie. Naprawdę, to nie jest taki must have skill. To jest umiejętność typu nice to have. Jeżeli umiecie coś zaprogramować, i ja nie mówię o programowaniu komercyjnym, bo to jest obiektywnie trudne i nie nauczycie się programować komercyjnie, robiąc sobie w domu jakiś projekcik w weekend. To się nie stanie. Do tego naprawdę warto zrobić jakiś porządny kurs, jakiegoś prawdziwego nauczyciela mieć, albo pójść na studia, albo zatrudnić się w firmie. Ale UX designer absolutnie nie potrzebuje programowania komercyjnego. Raczej chodzi o zdobycie podstaw, czyli takiego specjalnego sposobu myślenia programistycznego. To jest takie myślenie proceduralne, czyli żeby umieć myśleć w kontekście: najpierw to zrobię, potem to, a jak się stanie to, to zróbmy jeszcze coś innego. Tutaj są jakieś warunki, tutaj są jakieś sytuacje, które się powtarzają, dopóki jakiś warunek się nie zmieni i tak dalej. To wszystko UX designer wykorzystuje na co dzień, no bo jak robimy user flow tak zwane, czyli ścieżkę użytkownika przez aplikację, no to przecież mamy rozgałęzienia, jakieś klauzule warunkowe, to wszystko jest. I jeżeli będziemy mieli jakieś minimum z programowania, gdzie stąd się wzięły te pojęcia instrukcji warunkowych i tak dalej, to zwyczajnie będziemy sprawniej tworzyć swoje user flow i w ogóle podchodzić do projektowania. Więc nice to have, ale nie must have, zdecydowanie. I teraz druga część, to czego się właściwie uczyć? Frontendu, backendu czy czego? Słuchajcie, tak szczerze mówiąc, to wszystko zależy, co chcecie osiągnąć. Jeżeli lubicie tą część graficzną w UX-ie, naprawdę cyzelować makiety i chcielibyście nie tylko tworzyć makiety, ale powodować, żeby te makiety naprawdę żyły, żeby nie były to makiety, tylko prawdziwe produkty, prawdziwe strony internetowe czy aplikacje, to nauczcie się frontendu, bo frontendowiec dokładnie to robi. Właśnie to, że ożywia naszą makietę i czyni ją prawdziwą stroną internetową, aplikacją czy czymś takim. To jest bardzo dobra droga, można się tego nauczyć. To są języki typu HTML, CSS, to jest JavaScript, nie mylić z Javą, to jest coś zupełnie innego. I tego można się jak najbardziej nauczyć, jeżeli Was kręci ta graficzna droga. Jeżeli z kolei jesteście tym UX-em, który w zasadzie do makiet stara się nie zasiadać, ale psychologia, badania, myślenie o architekturze informacji, konstruowanie tego całego user flow i całe to myślenie koncepcyjne, jeżeli to Was bardziej bawi, albo jeszcze najlepiej testowanie do tego, no to wtedy rozważcie, czy może odrobinka wiedzy z backendu Wam się nie przyda. Bo backend to jest to takie klasyczne, najbardziej hardkorowe programowanie. Nie ma czego się bać. I z tego wystarczy zrozumieć kilka naprawdę podstawowych koncepcji. Tutaj możecie wybrać sobie języki programowania, takie jak na przykład Java, Python. Najpopularniejsze na rynku do backendu są od lat Java i C++, ale ja bym Wam zaproponowała na start raczej jakiś taki język typowo edukacyjny, znaczy może nie tylko edukacyjny, ale bardzo często stosowany jako edukacyjny, czyli Python, ponieważ on jest po prostu szalenie zrozumiały dla laika. To jest język programowania, który, gdy się czyta kod od góry do dołu, to brzmi trochę jakbyście czytali zdania po angielsku. To jest język, który mówi: jeżeli coś jest takie, to wtedy zrób to albo to, a jak jest inne, to zrób co innego. To się bardzo przyjemnie czyta, jest to nieskomplikowane i można zacząć robić swoje pierwsze malutkie programy dosłownie w ciągu kilku minut. Podczas gdy w tych językach takich komercyjnie może bardziej popularnych, typu Java czy C++, no jest dużo rzeczy, które na początku przez długi czas będziecie robili, bo tak jest, nie do końca rozumiejąc dlaczego. I to, te same podstawy z programowania, powiedzmy w takim Pythonie czy innym języku, to też w zupełności wystarczy, żebyście lepiej myśleli już projektując własne aplikacje.
Super. Tutaj padło akurat pytanie od pani Klaudii, na które mam takie wrażenie, że po części odpowiedziałaś, ale wolę zapytać, żeby mieć pewność, może ja źle też rozumiem niektóre rzeczy. Czy lepiej uczyć się Javy czy Pythona, myśląc o UX Frontend Creative Tech, czyli jakiejś takiej pewnie ścieżce łączonej programowanie i UX? Czy może zupełnie coś innego? Może właśnie nie to?
Jeżeli celujemy w taki UX, UI, no to raczej frontendu byśmy się uczyli, czyli HTML, JavaScript, te wszystkie odmiany JavaScriptu, które są teraz na rynku, jakieś Angulary i inne takie. I to raczej w tym kierunku, CSS, to jest kierunek, żeby być UX UI-owcem. To znaczy nie żeby być, tylko żeby być lepszym UX UI-owcem. Natomiast czy komuś, kto typowo chce po prostu siedzieć i robić te UI-e, się aż tak przyda zwykła Java czy Python? No pewnie średnio, troszeczkę w myśleniu koncepcyjnym to pomoże, natomiast na co dzień no średnio.
Okej, okay, to od razu dopytam, bo o Angularze mówiłaś. Są jeszcze takie hasła jak React, jak jakieś tam inne dziwne, wiesz, nazwy technologii, z którymi możemy się zapoznać. Mam wrażenie, że jest ich coraz więcej. Znaczy ja ostatni raz, kiedy siedziałam w kodzie, to właściwie nie było tak dużego wyboru i nie było takiego problemu w związku z tym. Teraz tych narzędzi jest trochę więcej. I jak wybierać to, czego się uczymy? Czy to ma duże znaczenie, jeżeli zaczynamy? Bo tutaj też padło pytanie, czy konieczne jest poznanie podstaw HTML i CSS, żeby zostać UX-em? Ten HTML i CSS często się pojawiał też w Twojej wypowiedzi, więc pytanie, czy jeżeli już się uczyć, to zacząć właśnie od tego, bo jest najprostsze, czy myślisz, że są jakieś takie ścieżki od tego frontendu, gdzie można zacząć jeszcze prościej, albo wiesz.
Słuchajcie, to działa tak. HTML jest tak prosty, że naprawdę ciężko tego nie opanować. Więc to jest naprawdę niezły punkt początkowy. CSS to jako tako nie jest w zasadzie taki język programowania, tylko to są pewne dodatkowe możliwości. To wygląda tak, że najpierw trzeba znać coś tam, te minimum z HTML-a, żeby nad to nadbudować CSS-a i nadbudować jeszcze te wszystkie JavaScripty, Angulary i tak dalej. Więc i tak, nawet jak zaczniecie kurs JavaScriptu, to pewnie i tak będzie ktoś Was musiał nauczyć podstaw HTML-a, bo bez tego, bez HTML-a, zauważcie, HTML to jest strona internetowa, to jest końcówka każdej strony internetowej, prawda? To się bierze stąd, że strony internetowe są w tym napisane, żeby gdzieś podłączyć ten cały JavaScript. więc i tak musi być ta strona na początku. Więc rzeczywiście dlatego jest ten ciąg, że HTML i CSS, a potem te wszystkie różne JavaScripty. Więc tak, zaczyna się HTML, potem CSS, potem JavaScripty, przy czym nie bójcie się, bo zrozumienie HTML-a to jest kwestia naprawdę jednego wieczora. To nie jest nic skomplikowanego, wierzcie mi. Jesteście w stanie w jeden wieczór nauczyć się stworzyć własną prościutką stronkę internetową. Może nie od razu wrzucić ją w internet, bo do tego trzeba serwer mieć i troszkę bardziej się pofatygować, ale możecie ją stworzyć, to nie jest żaden problem. A co do pytania, a jeżeli już mamy te wszystkie Reacty, Angulary i ojojoj, co wybrać? Wiecie co? W każdej branży są mody. I kiedyś był modny Angular, potem React, w tej chwili już nie jest ani jeden, ani drugi modny, tylko jeszcze coś innego, już nie pomnę co obecnie, ale to się po prostu zmienia. Po prostu pojawia się jedna technologia, potem zamienia się w inną, ktoś wymyśla trzecią. To tak po prostu ewoluuje, to jest zupełnie normalne. W zasadzie nie ma większej różnicy, od czego zaczniecie, czy to będzie zwykły, czysty JavaScript, czy Angular, czy coś tam. To nie ma dużej różnicy. Po prostu wybierzcie coś, co do was przemawia. I tyle. To jest tak samo jak z wybieraniem kursów z programowania w internecie. Który wybrać? Bardzo często dostaję pytania od kursantów albo od po prostu znajomych, którzy wiedzą, że mogę coś podpowiedzieć. Który kurs jest dobry? Ja tak na te wszystkie kursy patrzę i wiecie co? W zasadzie to wszystkie są w większości w porządku. Do tak podstawowych podstaw, jakich wy potrzebujecie, po prostu weźcie taki kurs, taki wykład, taki tutorial na YouTubie, który do was przemawia, który wam się przyjemnie ogląda i jak już się nauczycie podstaw, no to wtedy będziecie w stanie określić, co dalej chcecie robić, bo na samym początku to nie ma dużego znaczenia, byle załapać jakieś podstawy.
Okej, super. Tu jeszcze padło pytanie od pani Aleksandry, ale myślę, że też trochę już na nie odpowiedziałaś, bo było pytanie, czy konieczne jest poznanie podstaw HTML-a i CSS-a, żeby zostać UX-em. Wspominałeś, że generalnie nie musimy, jak chcemy UX-ić, to nie jest nam potrzebne, ale pomaga. I tak jak wspomniałaś, jest dość proste, więc na początek można spróbować chociaż i zobaczyć, z czym to się je. Może się okaże, że to gdzieś tam będzie jakaś większa zajawka na takie tematy i będziemy chcieli się tym dalej zajmować. Kto wie. To jeszcze mam pytanie w takim razie od pani Agaty. Czy techniczne zaplecze daje przewagę na stanowisku UX designera i jak można ją wykorzystywać?
Słuchajcie, moim zdaniem daje przewagę. Moim zdaniem zdecydowanie daje przewagę, bo od razu jesteście troszeczkę bardziej pro, troszeczkę bardziej senior, wiecie coś ekstra. I to oczywiście w sensie zawodowym wam się opłaci, no bo możecie nagle startować nie tylko na stanowiska taki czysty UX designer, ale też te różne UX developery i inne takie stanowiska, które oczekują z jednej strony bycia UX-em, a z drugiej programowania. Więc obiektywnie rzecz biorąc, tak, to jest korzystne zawodowo. Ale chciałabym wam powiedzieć o czymś, co moim zdaniem ma jeszcze większe znaczenie, a mianowicie to jest korzystne po prostu we współpracy z programistami. To jest zupełnie inna sprawa, kiedy się idzie do zespołu deweloperów i mówi się ich językiem i się rozumie, o czym oni mówią. I jak oni wam mówią, że no tego się nie da, to wy możecie zapytać, a właściwie dlaczego i zrozumieć odpowiedź. Bo często się okazuje, że to nie da się, to nie jest absolutnie żadne nie da się. To jest kwestia, że coś byłoby niezgodne z jakąś dobrą praktyką programistyczną, o której UX nie ma bladego pojęcia, ale UX, który trochę koduje, już ma. Albo może to nie jest takie nie da się, tylko że no da się, ale to byłoby trudne i uciążliwe i w sumie to nie chcemy tego robić. I to nie znaczy, że musicie kogoś zmuszać do robienia tego, czego nie chce, ale od razu będziecie dużo lepiej rozumieć ten zespół deweloperski. Możecie też wtedy, będziecie siłą rzeczy troszeczkę inaczej projektować. Jak ja zaczynałam jako programistka, dopiero potem zrobiłam się UX-em, to szybko się okazało, że dosyć dobrze mi się współpracowało z programistami. I to tak zupełnie bez powodu wydawałoby się. Po czym okazuje się, że kluczowe jest na przykład to, że projektując, można zaprojektować tak, jak mnie się wydaje, albo tak, jak wiem, że programistom będzie potem wygodniej to wdrożyć. I ja siłą rzeczy, przez to, że byłam programistką, no to wiedziałam, jak coś zrobić, żeby to nie było zbyt uciążliwe we wdrożeniu. żeby można było wielokrotnie użyć pewne komponenty, żeby nie trzeba było dla jakiegoś jednego, drobnego, często mało znaczącego dla użytkownika efektu przekopywać po prostu całego kodu. I taka umiejętność projektowania w sposób, bo to nie jest ograniczające wbrew pozorom, to jest po prostu projektowanie, które pozwala szybciej wdrażać jakiś interfejs. To jest szalenie korzystne, programiści to doceniają, no ciężko nie docenić, bo to naprawdę jest dla nich mniej godzin i naprawdę te zyski z programowania w relacjach z programistami są naprawdę duże. Chociaż obiektywnie, zawodowo, tak, to w CV świetnie wygląda.
Okej. Okay. Chciałam cię właśnie zapytać, czy nie masz takiego poczucia, że przez to, że znasz tą stronę techniczną, to nie narzucasz sobie jakichś takich trochę sztucznych czasami ograniczeń, bo wiesz, że coś będzie łatwiej zrobić albo szybciej zrobić, więc wygodniej. Ale tuż odpowiedziałaś w sumie na moje pytanie, bo przyznam, że ciekawiło mnie to. Okej. Okay. To może teraz w drugą stronę, bo tutaj mówimy o tym, co tam tym UX-om się przyda. A co w przypadku programistów, którzy chcieliby gdzieś tam się z tym UX-em bardziej zapoznać? Czy jak ktoś już ma ten background programistyczny, w jaki sposób mogą zacząć łączyć to programowanie z projektowaniem?
Może mało który UX jest tego świadom w sumie, szczególnie z tych początkujących, ale słuchajcie, jak programista staje się coraz bardziej seniorem, to od pewnego etapu on siłą rzeczy musi się nauczyć o projektowaniu. To znaczy oczywiście da się jakoś tak lawirować, żeby nigdy tego nie tknąć. Tak samo jak da się lawirować będąc UX-em, żeby nie tknąć programowania. To się da zrobić, ale bardzo dużo senior programistów z własnej woli zaczyna się tak odrobinkę interesować tym UX-em. Po pierwsze dlatego, że no jak już jestem tym seniorem programistą, no to często a to prowadzę projekt, a to coś i siłą rzeczy rozmawiam z tymi UX-ami. To po pierwsze. Po drugie, muszę nagle zacząć umieć rozmawiać też z analitykami, z menedżerami. Muszę nabrać takiej ogłady, jeżeli chodzi o koncepcję interfejsu użytkownika. I po prostu oni sami zaczynają szukać materiałów albo się dokształcać. Więc programiści nie mają takich dylematów, że o Jezu, czy ja muszę być UX-em. Oni po prostu powolutku, że tak powiem, zawodowo sobie brną coraz wyżej i dojrzewają do bycia UX-em wcześniej czy później w jakimś tam stopniu. To nie znaczy, że każdy senior programista może zastąpić UX-a, absolutnie nie, no bo jest jednak programistą, nie śledzi trendów, nie śledzi nowinek branżowych i tak dalej, ale rzeczywiście oni tą wiedzę chłoną od pewnego momentu i rozumieją, że to jest przydatne. Więc nie, to tylko my mamy takie problemy, czy mam się uczyć programowania. Oni się nie zastanawiają, czy mam się uczyć UX-a. To po prostu przychodzi kiedyś.
Tak, właśnie chciałam, bo ja mam takie poczucie, że nawet programiście jest bliżej do UX-a niż osobie, która zupełnie od zera zaczyna z UX-em, no bo jednak jest ten background taki technologiczny. Ta wiedza na temat tego, jak działają systemy, jak działają interfejsy, już gdzieś tam jest, no bo siłą rzeczy, żeby to wszystko napisać, no to trzeba wiedzieć, jak to mniej więcej działa. No i teraz takie właśnie pytanie, tutaj też trochę już mi odpowiedziałaś na nie, czy jest się czego bać? To znaczy, czy nie będzie w którymś momencie taki problem z tym UX-em, że się okaże, że to ci programiści będą w sumie lepszymi UX-ami, bo mają już zaplecze techniczne, bo mają trochę mniej może tematów do nauczenia się w związku z tym. Co więcej, postępująca technologia, jakiś AI, jakieś, wiesz, różne bootstrapy, narzędzia, które potrafią automatyzować naszą pracę. Czy to ma sens jeszcze iść w ten UX? Czy to nie będzie tak, że zaraz nie będziemy po prostu potrzebni?
Wiecie co? Taka sytuacja, że nie potrzeba już zawodu UX, tylko UX jest taką kompetencją, którą mają graficy, programiści, testerzy. Przecież my właśnie do tego dążymy, a przynajmniej powinniśmy do tego dążyć. Nie róbmy sztucznego zawodu tam, gdzie jest niepotrzebny. Obecnie UX-y są cholernie potrzebne, bo jesteśmy jedynymi, którzy mają ten zestaw umiejętności. Ale właśnie o to chodzi, żeby programiści umieli UX-ować i testerzy, i graficy, a my wtedy zrobimy coś innego, na przykład będziemy tworzyć produkty i zarządzać jakimiś innymi rzeczami. To właśnie o to chodzi, żeby specjalista znał się też na UX-ie, a takie czystej krwi UX, żeby ewentualnie były od audytów, do tego dążymy. Natomiast śpieszę uspokoić, nie, macie przynajmniej jeszcze za 20 lat, myślę. O ile nie więcej, bo to się szybko nie stanie.
Okej, czyli nie jesteśmy jeszcze skazani tutaj.
Nie, możecie jeszcze wchodzić do tej branży. Szczególnie, że też zauważcie, to nie jest tak, że tak jak w każdej innej branży zresztą, że zostaniesz UX-em i będziesz nim przez najbliższych 50 lat. Wielu UX-ów siłą rzeczy dryfuje potem w innych kierunkach. Niektórzy w kierunku grafiki czy multimediów, inni w kierunku zarządzania menedżerki, prowadzenia projektów, inni w kierunku właśnie o dziwo programowania czy testowania. Więc to wszystko jest płynne i naprawdę nie musimy się okopywać na swojej pozycji w jakimś irracjonalnym lęku, że programiści odbiorą nam pracę. Spokojnie, to jeszcze nie teraz.
Okej, to jestem trochę spokojniejsza. Myślę, że będę mogła przez jakiś czas spać spokojnie. A tymczasem pytanie od pani Gabrysi. Czy macie jakiś sprawdzony proces przekazywania projektu do programistów, tak żeby nie uciekały szczegóły produktu? To jest to, o czym gdzieś tam mimochodem wspomniałyśmy, że potrafi się różnić ten projekt względem tego, co na początku zaprojektowaliśmy. Te zmiany siłą rzeczy się pojawiają. Czy masz jakieś takie sposoby na dokumentowanie decyzji projektowych i wymianę między programistami a projektantami, żeby tak sprytniej to wszystko szło i nie gubiło się?
Ja bym chciała, żeby było takie specjalne narzędzie, które optymalizuje tą komunikację. Ale jak zaczynacie spisywać coś na papierze, to od razu wam ginie intencja. Po prostu z założenia. Więc to, co trzeba zrobić, to trzeba pójść do tych programistów i z nimi rozmawiać. I to rozmawiać nie na zasadzie, że robimy raz na początku projektu warsztaty projektowe i wszyscy robią śmieszne ćwiczenia i się poznają, jest fajnie, tylko wy powinniście współpracować z tymi programistami w pełnym znaczeniu tego słowa, czyli chodzić do nich, zapytać, na przykład mam taką koncepcję, powiedzcie mi, czy to rozwali wam na przykład cały plan aplikacji i powinnam się zastanowić, czy może inaczej to zrobić, czy tak jest okej. Samo to, że my będziemy z nim konsultować na wcześniejszym etapie jakieś swoje decyzje, w pewnym zakresie, no bo oczywiście oni nie mają prawa nam powiedzieć, że chcą, żeby coś działało tak, kiedy wy wiecie, że użytkownicy chcą coś zupełnie innego, prawda? To każdy się trzyma swoich kompetencji, ale trzeba ich wciągać w ten cały wasz proces. Po prostu. I wtedy oni będą widzieli, że aha, bo tutaj się odbyły jakieś testy z użytkownikami i na nich to wyszło tak, a tak. No to dlatego my to tak robimy. W ogóle, jeżeli robicie jakieś testy, pamiętajcie, że przy na przykład user testach, czy przy nawet wywiadach jest taka instytucja jak obserwator, który może sobie siedzieć w rogu sali i obserwować. Zaproście tam kogoś z zespołu deweloperskiego. Większość odmówi, ale jeden czy drugi się czasem zgodzi. To jest najcenniejsze doświadczenie dla programisty po prostu na świecie. Naprawdę, oni wychodzą z takich spotkań z użytkownikami w ogóle oczarowani i zszokowani, że o Jezu, ktoś używa tego produktu inaczej ode mnie, jak to możliwe. Więc nie mam magicznych narzędzi, możecie prowadzić rzetelną dokumentację projektową, ale to wszystko będzie sztywne, lodowate i papierowa dokumentacja, czy też elektroniczna plus 3 prezentacje w całym cyklu życia produktu absolutnie nie rozwiążą żadnego problemu komunikacyjnego. To tak nie działa po prostu. Trzeba na bieżąco im tłumaczyć, co robimy, dlaczego i opowiadajcie o tym UX-ie, opowiadajcie, jak to działa. To zobaczycie, że dosyć szybko przestaną kwestionować to, co mówicie. Po prostu trzeba ich zachęcić i pokazać, jak działa ten UX, a nie, że to jest taka czarna skrzynka, z której wy wyciągacie odpowiedź i mówicie, trzeba robić tak, bo ktoś tak powiedział.
To bardzo fajnie, że wspomniałaś o tym zapraszaniu między innymi programistów w roli obserwatorów do badań. Też mam takie doświadczenia, że kiedy pracowaliśmy nad jakimiś systemami i gdzieś tam angażowaliśmy właśnie osoby bardzo techniczne, to wychodziły z tego super efekty i to nie były tylko zwykłe testy z użytkownikami, ale już na etapie badania potrzeb i warsztatów wspólnych z użytkownikami, takie rozmowy, które się toczyły między programistami a potencjalnymi klientami rozwiązania, dawały całą masę pomysłów nie tylko projektantom, ale również tym programistom, no bo oni też są osobami kreatywnymi. też wymyślają rzeczy. Mając jeszcze zaplecze techniczne, mogą zaproponować rozwiązania, o których być może czasami nawet my nie pomyślimy, bo nie wiemy, że takie rzeczy można by było zrobić, więc super. I też myślę, że warto pamiętać o tym, że nie tylko programiści i projektanci mogą się pojawiać na takich testach i badaniach, ale również klienci, pracownicy klienta. To im więcej osób będziemy zapraszać do tego wspólnego uksowania, tym jest większa szansa, że faktycznie będziemy propagować gdzieś tą wiedzę i zainteresowanie wśród naszych współpracowników. Mam kilka kolejnych pytań. Czy uważasz, że UX, UI designer powinien umieć napisać interfejs graficzny i znać takie zasady? To już chyba trochę odpowiedziałyśmy na to pytanie.
No, napisać całego interfejsu komercyjnego absolutnie nie. Chyba, że masz ochotę. Ale rozumieć istotę programowania, owszem.
Okej. Czy cechy pożądane wśród programistów, jak na przykład ścisły umysł, gotowość do ciągłego dokształcenia się i bycia na bieżąco ze zmianami, również są w ogólnym rozrachunku potrzebne w świecie UX?
No, siłą rzeczy. Niestety, słuchajcie, to jest kwestia w ogóle zawodów kreatywnych. No co ja wam poradzę? To jest taka ścieżka, że nie wystarczy się nauczyć bycia UX-em raz i potem powtarzać to przez kolejnych 20 lat. To znaczy, no tak też można, tylko popatrzcie, jakbyście się nauczyli bycia UX-em w latach, no powiedzmy 80-tych, tak, ten zawód wtedy istniał, to znaczy raczkował, ale no istniał, czy 90-tych, i byście do dzisiaj wiedzy nie odświeżyli, no to jakie byście wy dzisiaj produkowali interfejsy? No właśnie. I to powinno nam uświadomić po prostu konieczność dokształcania się we wszystkich tych zawodach związanych z technologią informacyjną. Technologia idzie do przodu, no niestety.
A w związku z tym, że idzie technologia do przodu, no to też nasza wiedza na temat człowieka idzie do przodu, bo to myślę, że warto również wspomnieć o tym, że pojawiają się nowe badania. No, człowiek jest tematem badań przez cały czas i same te insighty badawcze, raporty badawcze, to jest przecież cała masa wiedzy, którą możemy zdobyć po prostu czytając jakiś materiał i wyniki. No i niestety, jeżeli nie będziemy gdzieś tam zerkać na bieżąco, co tam się dzieje, co nowego, to dużo nas ciekawych rzeczy może ominąć.
No otóż to, dokładnie, właśnie tak. To jest tylko kwestia, że mamy coraz więcej danych, z których można jakoś czerpać.
To jeszcze mam pytanie od pani Kasi. Powiedz mi, czy platformy niskokodowe są często wykorzystywane przez UX-ów. Zgaduję, że mogą być bardzo przydatne osobom, które nie znają się na programowaniu. Ja przyznam szczerze, że nie znam określenia platforma niskokodowa. Jak wiesz, o co chodzi, to jakbyś się mogła przybliżyć, to będę wdzięczna.
To znaczy, chodzi o te różne systemy, za pomocą których można tworzyć interfejs, ale nie kodując. Wiecie co, no? Co kto lubi? Zupełnie szczerze. Jeżeli już jesteście na tym etapie życia, że samodzielnie tworzycie interfejsy i używacie właśnie jakichś takich ułatwiaczy, które chronią wasze oczy przed widokiem tego kodu, to jest tylko kwestia czasu, kiedy zaczniecie potrzebować jakichś rzeczy, których bez kodu się nie zrobi. Naprawdę, lepiej po prostu szybko to pochłonąć, szybko to ogarnąć i się podstaw poduczyć, niż kombinować coraz mądrzejszymi narzędziami, które mają jakoś zapełnić lukę w naszej wiedzy. Bo nauczenie się tego nie jest aż takim problemem, poważnie. A nie jeden tak zwany WordPress developer, czyli człowiek, który po prostu stawia stronki, wcześniej czy później sam staje się albo UX-em, albo frontend developerem. Więc to jest tylko kwestia wyboru. Jeżeli musimy postawić sobie jakąś jedną stronkę i no nie chce nam się uczyć kodowania, no to użyjmy jakiegoś narzędzia. Ale jeżeli stawiamy tych stronek kilka miesięcznie, bo na tym zarabiamy, no to radziłabym jednak się rozejrzeć za kursem podstawowym do kodowania.
No ja mam też jeszcze tak słowem dopowiem, że jednak UX-ci częściej będą sięgać po narzędzia do prototypowania, to znaczy jeżeli chcemy sobie stworzyć coś, co ma działać, może niekoniecznie jako skończony produkt, tylko mamy coś, co ma udawać ten skończony produkt i chcemy sobie tam poklikać, powpisywać dane do formularzy, pogenerować jakieś różne warunki i dopiąć do tego logikę, no to są narzędzia, które nie wymagają kodowania i pozwalają chociaż w jakiejś części coś takiego stworzyć. Więc też mam takie poczucie, że jednak częściej sięgamy do jakiegoś Akszura albo, nie wiem, ewentualnie Framera, który gdzieś tam łączy to kodowanie i projektowanie, niż faktycznie po takie narzędzia, które nam będą te produkty tworzyć. Ale może jestem w błędzie, może po prostu w moim otoczeniu nie jest to takie popularne.
Słuchajcie, jeżeli wy jako UX używacie Akszura i to w takim zakresie nie, żeby po prostu postawić ekran i tyle, i trzy kółeczka na nim narysować, tylko tak na serio. Przecież w Akszurze są takie koncepcje jak zmienne, tutaj globalne i tak dalej. No przecież to jest programowanie w najczystszej postaci. Używając Akszura w takim naprawdę sensownym zakresie wymaganym do zrobienia jakiejś życiowej makiety, to musicie używać zmiennych, instrukcji warunkowych i tak dalej. Więc wy już troszeczkę programujecie. Po prostu mam wrażenie, że UX-i się boją tego słowa, że programować. Zupełnie bez sensu. To brzmi tak jakoś strasznie i poważnie i technicznie. A przecież w Akszurze wy też de facto, przecież w malutkim zakresie, owszem, ale kodujecie. Rysując cały przebieg jakiejś interakcji, interakcji człowieka z systemem, że po kolei co robi, wy też tak jakby kodujecie. Kodowanie to jest to całe myślenie zgodnie, tworzenie jakiejś procedury, myślenie proceduralne. To nie jest nic strasznego, tego nie należy się ani bać, ani wstydzić.
Okej, dobrze, to pociesza mnie, bo ja właśnie jestem teraz na etapie akszurowania i instrukcji warunkowych, więc mogę gdzieś tam z tyłu głowy sobie pomyśleć, że tak, że robię mądre rzeczy. Dobra, to wiesz co, ja jeszcze chciałabym Cię podpytać o jedną rzecz, bo tutaj było dużo o HTML-u, CSS-ie, mówiłyśmy w sumie o takich rzeczach jak strony, jakieś pewnie bliżej aplikacji webowych, a co w przypadku, jeżeli chcemy, planujemy zajmować się wyłącznie aplikacjami mobilnymi i gdzieś tam te apki na iPhone'a albo na Androida nas kręcą, to czy takie sięganie po HTML-a i CSS-a ma wtedy jeszcze sens? Czy są jakieś, nie wiem, może inne technologie zastępstwa, których warto się w zamian uczyć? Czy może ta ścieżka jest dokładnie taka sama?
Ja się teraz śmieję, bo jak zaczynałam jako programistka, to też byłam pełna pytań, o Boże, którego języka programowania się nauczyć? Czy ten? I starsi koledzy mi mówili, wiesz co, w pewnym sensie to jest obojętne. Mnie to frustrowało, nie rozumiałam, o co im chodzi, a teraz rozumiem i słuchajcie, to naprawdę jest w pewnym sensie obojętne. Oczywiście, jak chcecie robić apki mobilne na przykład, no to wypadałoby się nauczyć Androida, prawda? No wypadałoby, to jest kodowanie w Javie. Android to jest po prostu pisanie kodu w Javie, nie JavaScriptie, w Javie. No i co? No, kodujecie w jednym języku, to przeskoczenie na inny język nie jest większym problemem. To już idzie bardzo szybko i sprawnie. Więc wiadomo, będą inne techniki, będą zupełnie inne narzędzia, z których musicie korzystać i tak dalej. Natomiast żadną miarą nie jest to jakiś taki skok milowy, który jest nie do przyjęcia. Więc dacie radę.
To ja jeszcze mam takie jedno pytanie, bo tak się często właśnie mówi o tym, że tu deweloperzy, tu designerzy, kontra, walczymy, nie dogadujemy się, bla, bla, bla. Już jakby tak dążymy do tego, żeby się jednak dogadywać. Ustaliłyśmy to, że gramy do tej samej bramki, więc fajnie by było się dogadać. Ale z Twoich doświadczeń, jakbyś mogła opowiedzieć trochę, co jest najczęstszym takim powodem nieporozumień, jeżeli one się już pojawiają na linii deweloperzy i projektanci, tak żebyśmy wiedzieli, czego możemy się spodziewać i czego się uczyć, żeby temu zapobiegać. Co jest problematyczne najczęściej w codziennej pracy?
Największy problem jest wtedy, kiedy designer wymyśli sobie jakiś swój wyjątkowo kreatywny i indywidualny element, który koniecznie musi się znaleźć w aplikacji. Najczęściej to jest kwestia tego, że designer z jakiegoś powodu chce zrobić coś bardzo nieszablonowo. I nie zrozumcie mnie źle, nie chodzi o to, żeby zgnieść waszą kreatywność, bo to nie o to chodzi. Ale programista jest często takim dobrym miernikiem tego, jak blisko jesteśmy do pewnych standardowych praktyk. Bo standardowe praktyki się dosyć łatwo i szybko implementuje często. Więc jeżeli wymyślimy sobie, że chcemy mieć taki wyjątkowy przycisk, który zachowuje się inaczej niż według standardu, no to pewnie oni tam będą nam narzekać, że muszą nadrobić po prostu dużo kodowania. I na takie sytuacje trzeba mieć dobry powód, na to, dlaczego potrzebujemy tego wyjątkowego widgetu, takiego skustomizowanego się mówi, czyli dostosowanego, takiego bardzo, bardzo nieszablonowego. Jeśli macie dobry argument, no to słuchajcie, oni to łykną. Naprawdę oni to łykną. Programiści to są istoty rozumne, jesteście w stanie argumentami do nich trafić. Natomiast jeżeli to będzie kwestia tego, że no bo ja chcę, żeby nasza aplikacja była po prostu inna i dlatego nie jestem skłonna skorzystać z jakiegokolwiek standardowego widgetu, tylko każdy musi być mój i inny, no to to już jest brak elastyczności. I o takie rzeczy są najczęściej problemy. I to powiem wam, że nie tylko z UX-ami, ale też z grafikami, którzy czasem stwierdzają, że mają swoją wizję i koncepcję i, no i rzeczywistość musi się do niej dostosować. Nie żebym miała coś przeciwko grafikom, ale po prostu kwestia nieelastyczności to jest coś, o co chyba najczęściej bywały konflikty.
Jak już sobie wymyśliliśmy, że chcemy się uczyć tego programowania, to gdzie? To jak? Od czego zacząć? Gdzie?
Ojej, od czego zacząć? No więc, najlepszą drogą to jest znaleźć sobie znajomego, który już coś programuje i z nim pogadać, bo on wam będzie w stanie doradzić, gdzie zerknąć, co już sprawdził i tak dalej. Jeżeli nie macie takiego znajomego, no to istnieją grupy na Facebooku i dużo innych źródeł i tam możecie sobie znaleźć wirtualnego znajomego. Jeżeli nie macie w ogóle takich możliwości, no to po prostu przejrzyjcie sobie, jakie są dostępne kursy w internecie, jakie są kursy może jakieś stacjonarne. No nie twierdzę, że powinniście od razu iść na studia, no bo szkoda spędzić 3 lata, żeby zdobyć inżyniera, tylko z ciekawości. Natomiast dużo jest kursów zawodowych albo darmowych kursów w internecie, tutoriali na YouTubie, które zaoferują wam dokładnie tyle, ile chcecie. I na dobrą sprawę, tak jak mówiłam wcześniej, to nie ma aż takiego dużego znaczenia, który z nich wybierzecie. Raczej na tym etapie poznawania podstaw nikt aż tak źle tego nie przedstawi, żebyście nie byli czegoś wyciągnąć. Jeżeli zaczniecie jeden kurs i wam nie odpowiada coś, nie rozumiecie, no to znaczy, że ten kurs jest nie dla was, weźcie inny. Po prostu. Aczkolwiek najlepiej mimo wszystko uczy się programowania, jeżeli macie znajomego, który jest w stanie wam dawkować wiedzę i coś w razie czego wytłumaczyć, bo dosyć łatwo jest się czasem zaciąć. Jeżeli po prostu zaczniecie przerabiać sobie książkę po kolei, no to można się zaciąć gdzieś i bardzo zniechęcić i wtedy ten znajomy, który powie nam coś oczywistego, na co zwyczajnie nie wpadliśmy i rozwiąże cały problem, no to jest nieoceniona pomoc. Więc zawsze, jeżeli możecie z kimś pogadać na ten temat, no to znajdźcie takiego kogoś. Jeżeli chodzi o wybór, czy mam się uczyć sama z internetu albo tymi różnymi płatnymi kursami z internetu, czy gdzieś na sali, na jakichś kursach, no to powiem wam, że to zależy. I w tym miejscu się nauczycie tego, czego chcecie. Realnie rzecz biorąc, ja się uczyłam UX-a przecież sama, z internetów, że tak powiem the hard way, czyli metodą popełniania wszystkich błędów po kolei, dopóki nie zrozumiałam, dlaczego nie należy ich popełniać więcej. I jeżeli chcecie się uczyć sami, no to przygotujcie się, że tak będzie wyglądała wasza droga. Po prostu, to potrwa trochę więcej, na pewno nauczycie się pewnych rzeczy dogłębniej, no bo jak już wejdziecie w coś i rozwiążecie sami problem, to zapamiętacie to do końca życia. Natomiast to jest rzeczywiście droga trochę dłuższa prawdopodobnie, ale też wygodna, bo we własnym tempie. Jeżeli chcecie szybko zdobyć konkretną dawkę wiedzy, no to albo właśnie jakieś kursy z nauczycielem, takim na żywo w miarę, albo jakiś znajomy, który wam będzie podpowiadał co i jak i troszeczkę was dozorował i pomagał, bo to jest wtedy zwyczajnie szybsze. Ktoś już przygotował dla was materiały, ktoś wykonał ten wysiłek, żeby je wyselekcjonować i dobrać do waszego poziomu zaawansowania. Więc to jest tylko kwestia wyboru.
Super, okej, dzięki. Mam nadzieję, że są wśród nas teraz osoby, które skorzystają z tej wskazówki. Godzina minęła szybciej niż się spodziewałam właściwie, więc chciałam ci przede wszystkim bardzo podziękować za dzisiejszą rozmowę i za tą masę informacji, którą w tak krótkim czasie udało ci się Ci się przekazać. Mam nadzieję, że nasi widzowie również coś tam dla siebie ciekawego wyłuskali, czy też słuchacze, którzy będą słuchać nas później w dostępnych nagraniach. I chciałam przypomnieć na koniec, że to spotkanie jest kolejnym z serii webinarem organizowanym przez Strefę Designu Uniwersytetu SWPS, a dzisiejszą rozmowę miałam okazję prowadzić z Dorotą Orzeszek. Także dziękuję Ci, Doroto, dziękuję wszystkim naszym widzom, słuchaczom i mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja kiedyś o UX-ach i programowaniu być może również porozmawiać.
Również dziękuję.
To miłego wieczoru.